Z przyjemnością, niekłamaną, zapraszam Bożenkę Ciechanowską, naszą następną mówczynię w tej sesji. Bożenka jest przekonana, że Bóg ma o kobietach lepsze zdanie niż one same o sobie. I zaraz wam to udowodni. Zapraszam cię, Bożenko. Bożenka jest żoną, mamą, dwóch córek. Poza tym jest trenerem umiejętności osobistych i biznesowych. Prowadzi także, jest właścicielką Akademii Kompetencji i Genium w Bydgoszczy. Jest zaangażowana także w kościele, w służbę kobiet i realizuje program warsztatów pod tytułem Marzenia Kobiety. A to niech was zainspiruje. Zaraz Bożenka opowie więcej. Przekazuję ci, kochana, głos.
Witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Ja dzisiaj mam bardzo dużo gadżetów, jak widać, wokół siebie. Mam nadzieję, że one mi tutaj nie utrudnią, bo mają pomóc, a nie utrudnić. Zawsze mam problem z pracą z mikrofonem. Do tego jest jeszcze jakiś pilot do przerzucania ważnych rzeczy. Mam nadzieję, że to wszystko ogarnę właśnie po to, żebyśmy teraz miały ten czas, gdzie Boża moc i Boży Święty Duch będzie pośród nas wszystkich, wierzę w to, działał. Na samym początku pragnę podziękować też głównie Beatce, która mnie zaprosiła w marcu tego roku na tą konferencję dzisiejszą. Jest to dla mnie wielki przywilej, zwłaszcza, że kiedy modliłam się do ten czas konferencji, to miałam takie głębokie przeświadczenie, nie wiem, czy to potwierdzicie, że Bóg dzisiaj będzie robił wielkie porządki. I że te porządki będą dokonywały się na poziomie waszego umysłu i waszych serc. I ja nastawiam się teraz na ten czas, kiedy tu mogę stać przed wami, że będzie to czas porządkowania ważnych rzeczy w życiu każdego z nas. Przywożę wam oczywiście pozdrowienia z Bydgoszczy. Jeden polityk przekręcił, ostatnio powiedział z Bydgoszczu. To nie jest Bydgoszczu, to jest Bydgoszcz, więc przywożę wam tam pozdrowienia. Tam sobie spokojnie żyję, takie prowadzę zwykłe życie, mamy, żony, trochę działam w tym świecie biznesu, ale taką bardzo małą skalę. Ja reprezentuję taki tradycyjny model rodziny 2 plus 2 i plus 1, czyli jest mąż, są dwie córki i jest pies, tak. Mój mąż jest ubłogosławiony, bo pies to też dziewczynka Flora. Także mamy jednego rodzynka w domu. Nie wiem, czy ma dobrze, pewnie ma dobrze. To tak ma. Żywię nadzieję, że ma z nami dobrze też. Okej, okay. Czy jesteście gotowe do porządków? Okej. Okay. Przeprowadzono kiedyś, i to było w naszym kraju, pewien eksperyment, który polegał na tym, że kobiety miały przygotować opis samych siebie, a przy okazji też opis drugiej kobiety, która była z nią razem w pokoju, po to, żeby malarz portrecista mógł namalować jej portret. Malarz o tym nie wiedział. I kiedy dostawał opis jakiejś kobiety, no to dla niego to był opis, więc malował. Wiecie, tam było wszystko, tak? Brązowe włosy, nos w kształcie ziemniaka, nie wiem, czegoś innego. Dostawał taki opis i rysował. I kiedy zebrano te wszystkie prace, kiedy został ujawniony fakt tego, że tak naprawdę dwa portrety dotyczyły tej samej osoby. Okazało się, że one były skrajnie różne. Tak? Inny portret powstał wtedy, kiedy kobieta opisywała samą siebie, a zupełnie inny portret, kiedy opisywała ją koleżanka z pokoju. Jak sądzicie, który był ładniejszy? No właśnie. Okazało się, że ten portret dotyczył jakby zupełnie kogoś innego, bo coś, któraś nazywała za dużym nosem, było całkiem zgrabnym nosem. Tak? Poczochrane włosy było całkiem fajną fryzurą. Okay? Czyli okazuje się, drogie dziewczyny, i ja się pod tym podpisuję, że my kobiety zazwyczaj mamy o sobie gorsze zdanie, bo widzimy siebie w bardzo niekorzystny sposób. Dlatego ja też często o to pytam, ale właśnie często też tak jest, że lustro nie jest zdecydowanie naszym sprzymierzeńcem, ponieważ kiedy patrzymy na siebie w lustrze, to często koncentrujemy się na tym, czego nam brakuje, niż na tym, co mamy. A to, co mamy, wydaje nam się większe, niż jest w rzeczywistości. To ciekawostka. niestety to, że tak jest, że tak właśnie wygląda ta sytuacja, doprowadza nas do miejsca, gdzie my przez lata, widząc siebie w określony sposób, zaczynamy z czasem wierzyć, że to jest obiektywna prawda, to, co ja w tym lustrze widzę. I co mi będzie koleżanka mówiła, że ja świetnie wyglądam, kiedy ja siebie widzę? Jakie świetne, tak? Przyjmuję tą rzeczywistość z lustra jako coś, co jest prawdą i co jest faktem oczywistym. W marcu tego roku miałam ten przywilej i przyjemność uczestniczyć w konferencji dla kobiet w Wiśle. Czy któraś z was była tam już? Okej, część osób było. Pozwólcie, że przytoczę tak w telegraficznym skrócie to, co mówiłam, ponieważ to będzie taki wstęp i początek do tego, o czym chcę dzisiaj z wami też rozmawiać. Otóż tam przedstawiałam taką perspektywę, że my kobiety w życiu to mamy tak, jakbyśmy patrzyły na siebie w takim krzywym zwierciadle. Czy byłyście kiedykolwiek w takim lunaparku, gdzie są krzywe lustra? No i co, patrzę w to lustro i się śmieję, prawda? No bo coś jest monstrualnie poszerzone, coś jest wydłużone i ja wiem, że to jest lustro, więc mnie to bawi. Ale w życiu jest tak, że ja patrzę w lustro i bardzo często w ten sposób siebie spostrzegam. I to mnie nie bawi, bo mi się wydaje, że taka jest prawda. Wszelkie eksperymenty przeprowadzane potwierdzają jedynie to, że kobieta widzi siebie w lustrze co najmniej o 2 rozmiary większą niż jest w rzeczywistości. Także to jest dobra wiadomość, dziewczyny. Coś wam pokażę. To zdjęcie jest dość mocne, ale czy to przypadkiem nie wygląda tak w naszym życiu? Coś takiego w nas jest. Wiecie, że mężczyźni tego nie mają? Mężczyzn jest zupełnie wprost odwrotnie. Zupełnie odwrotnie. Oni widzą właśnie lepiej niż jest w rzeczywistości. U nas jest to gorzej. I to nasze lustro, gdyby dotyczyło wyłącznie naszych fizycznych cech, to byśmy sobie może z tym lustrem w życiu poradziły. Ale prawda jest taka, że tak jak spostrzegam swoją fizyczność w lustrze gorzej niż to jest w rzeczywistości, podobnie mam tendencję do spostrzegania siebie jako osoby, jako kobiety, jako żony, jako matki. Zastanówcie się przez chwilę, co do siebie mówisz? Jakie masz o sobie zdanie? Tak, Angelika dzisiaj przytoczyła też ten przykład. Ja to potwierdzam. Większość osób zapytana, powiedz mi o sobie coś pozytywnego, następuje konsternacja, nie każdy kręci się w miejscu, nie bardzo wie, co ma powiedzieć. No, byłoby zupełnie odwrotnie, gdybyśmy powiedzieli o wadach. I coś takiego jest, że spostrzegam siebie i patrzę i mówię, jejku, jestem beznadziejna, ja się do niczego w życiu nie nadaję. Okay? Bo to jest moje lustro. I to lustro doprowadza mnie, bo jest bolączką naprawdę wielu wspaniałych kobiet, doprowadza mnie do takiego miejsca poczucia bezsilności i takiej klęski życiowej. Ale jest drugie lustro. Boże lustro. Dlatego też w zapowiedziach było, że to jest też moje stwierdzenie, że Bóg widzi nas zupełnie inaczej niż wy same siebie widzicie w lustrze. Boże lustro jest zupełnie inne, bo Bóg widzi nas takim, nie takimi, jak jesteśmy, ale jakie możemy być, jeśli Mu zaufamy. On widzi więcej. On dostrzega w was to, czego wy same sobie nie widzicie. Zatem cała sztuka też tych dwóch lustr, o których mówiłam w Wiśle, polega na tym, że zostaw to swoje lustro. Okay? Ono nie jest prawdą. Patrz na siebie w Bożym lustrze. I kiedy to mówiłam, przyznaję się, myślałam, że to jest oczywista oczywistość. Ale to, co nam się wydaje w życiu taką oczywistą oczywistością, najczęściej jest najtrudniejsze do zastosowania. Znacie to powiedzenie, że szewc bez butów chodzi? Przekonałam się na sobie. Kiedy wróciłam z konferencji, moja chociażby rodzina odsłuchała płyt DVD, to powiem krótko, mam przechlapane. Nie wyliczę na palcach obu rąk, ile razy słyszałam od mojej 9-letniej córki: mamo, zmień lustro. Tak, bo właśnie coś komentowałam a propos swojego wyglądu. Mój mąż jest autorem tego tytułu Zmień lustro, więc on już nic nie mówi. On znacząco patrzy. I ja wiem, o co chodzi. Ale kiedy moje przyjaciółki zaczęły cytować mnie samą, kiedy po raz kolejny przyłapały mnie na tym, co o sobie mówię, to powiedziałam: Panie Boże, coś jest nie tak. Coś jest nie tak, no przecież znam Twoje słowo. Prawda? Bo Ty stworzyłeś nerki moje, kształtowałeś mnie w łonie matki swojej. Cudownie mnie stworzyłeś, ja znam to słowo. Okay? Znam jeszcze inne. Twoje ręce ukształtowały mnie, Boże Słowo mówi, misternie. Ja to wszystko wiem, jeśli chodzi o inne kobiety. I wierzcie mi, ja wiem, że to jest prawda, jeżeli chodzi o moje przyjaciółki. Ja wiem, że to jest prawda, jeśli chodzi o wszystkie wspaniałe kobiety o was. Mogę wam później to wytłumaczyć i was przekonać, jak jesteście wspaniałe. Ale jak trudno jest to przyjąć samej sobie, że ta prawda dotyczy również i mnie. Wiem i nie wiem. Wiem, ale nie czuję. Czuję, ale nic się z tym nie dzieje. Zaczęłam się zastanawiać, gdzie leży problem. Co jest tą przeszkodą, która blokuje mnie przed przyjęciem tej prawdy również dla siebie. Czy znacie chociażby jeden program telewizyjny, który mówi o metamorfozach? Tak? Ja zawsze jestem pod wrażeniem, kiedy zgłasza się do programu kobieta, która jest smutna, ponieważ jej się wydaje, że ona nie jest piękna, nie ma nic w sobie atrakcyjnego, a każda kobieta chce być piękna. Wiecie, kiedy kobieta przestaje chcieć być piękna? Kiedy? Powiem wam kiedy. Kiedy ksiądz lub pastor powie: niech spoczywa w pokoju. Do końca z naszych dni my pragniemy być piękne. I te kobiety, które przychodzą do tego programu i nagle dzieje się coś niezwykłego, bo zmieniają się im fryzury, zmienia się im makijaż i zmieniają jej się rzeczy. I nagle, kiedy ściąga z siebie ten worek, który zakrywa wszelkie jej walory i ubiera coś dopasowanego, co eksponuje to wszystko, co ma, nagle staje przed lustrem i my wszyscy robimy: wow, znacie to? Bez skalpela. Bez chirurgicznej operacji. Po prostu zmienia się jak gdyby przestrzeń na samej podstawie tego, jak się ubieram. Jest wiele wspaniałych kobiet, które chodzi po ulicach, przeświadczonych, że są brzydkie. Właśnie dlatego, że kiedy zakładam na siebie coś, co do mnie nie pasuje, ja czuję się, widzę, że mi nie pasuje, czuję się źle. I to ma też konsekwencje dla mojego całego funkcjonowania. I można to porównać do, właśnie stąd też, zobaczcie, pojawił się ten eksponat w postaci tego wieszaka. Pewnie się zastanawialiście, co tu się będzie działo, chodzimy się przebierać. Każda z nas ma taką swoją w domu szafę, w której znajdują się różne rzeczy, które po prostu zwyczajnie dziewczyny do was nie pasują. Okazuje się, że pewne fasony nie pasują do pewnych sylwetek. Niektórym nie pasuje kolor. Na przykład mówi się, że kolor brązowy jest kolorem biedy, a czarny jest kolorem, który przytłacza i dodaje lat. Okay? Mamy takie rzeczy w swojej szafie. I kiedy je zakładamy, no to my widzimy, że źle wyglądamy w tym lustrze i czujemy się źle. Pozwólcie, że uczynię pewną metaforę. Ta szafa to nasz umysł. A te rzeczy to nasze myśli, jakie mamy o sobie. Szafa to nasz umysł, a rzeczy to nasze myśli. I zapraszam was teraz do przeglądu szafy. Podejdźcie do tej swojej szafy, mówię metaforą, nigdzie nie idźcie. I obejrzyjcie, co w tej szafie waszej się znajduje. Może w tej szafie znajduje się taka oto czarna sukienka pod tytułem "To nie dla mnie". Znasz takie przekonanie? To nie dla mnie? To przekonanie towarzyszyło mi przez większość mojego życia. Byłam przeświadczona o tym, że szczęście jest nie dla mnie, że sukces jest nie dla mnie, że mąż jest nie dla mnie, że dzieci dla wszystkich. Wydawało mi się, że wszystkim się to należy, że wszystkie to mogą mieć. Ale miałam jakieś takie przeświadczenie od samego moich bardzo młodych lat, że wiele rzeczy nie jest dla mnie. Wiecie, że nawet myślałam, że zbawienie nie jest dla mnie i Bóg nie jest dla mnie. Kiedy ktoś zaprosił mnie po raz pierwszy do kościoła, kiedy tam przyszłam, uprzedziła mnie ta osoba, że wiesz, kiedy ty tam pójdziesz, to nagle wszyscy do ciebie podejdą, będą cię witać. Bardzo się ucieszą, że ty tam przyszłaś. I wiecie, dla mnie osoby, która zawsze czuła się gorsza, bo to coś nie dla mnie, to z jednej strony ja się tego wystraszyłam, a z drugiej strony mówię, no to może fajnie, no to gdzieś się tam znajdę, ktoś mnie zaakceptuje. Przez pół roku, przez 6 długich miesięcy nikt do mnie nie podszedł. Nikt nie zapytał, hej dziewczyno, skąd ty jesteś, jak ty tutaj trafiłaś? Nikt. Czy wiecie, jak ja się tym czułam? Okej. Okay. I wyobraźcie sobie, że po 6 miesiącach zabieram kiedyś ze sobą do tego kościoła moją koleżankę ze studiów, bardzo ekstrawertywną, typ sangwinika. Kończy się nabożeństwo, podchodzi do nas jeden z mężczyzn, członków tej społeczności i mówi, cześć dziewczyny, co wy tu robicie? Ja byłam tak zdziwiona i słuchajcie, co dzieje się potem. Jak Bóg to wykorzystał, jak Bóg tą myśl wykorzystał dla swoich planów. I on zaczyna rozmawiać, ale z nią. I tak, jakby mnie nie widział. Ja nawet próbowałam przez chwilę wtrącić się w tą rozmowę, mówiąc o tym, co dzieje się w moim życiu, a on tak, jakby mnie nie widział i cały czas rozmawiał z moją koleżanką. I po 15 minutach rozmowy wbił gwóźdź do trumny mojej, stwierdzeniem adresowanym właśnie do niej, dziewczyno, tu jest twoje miejsce. Do niej. A ja stałam z boku i przyszła myśl, no tak, bo to nie jest dla mnie. Bóg nie jest dla mnie, Kościół nie jest dla mnie i zbawienie nie jest dla mnie. I ona wracała podekscytowana do domu, a ja tylko chciałam, żeby ona już mnie zostawiła i żeby nasze drogi się rozeszły, bo chciałam ryczeć. Tak, bo czułam we mnie te emocje po prostu wzrastają. I stałam na przystanku, kto kiedykolwiek był w Bydgoszczy, wiem, że na pewno jedna osoba pochodzi z Bydgoszczy, na rondzie fordońskim. To jest takie jedno z rond w Bydgoszczy. I stoję na tym rondzie i myślę sobie, jestem tak beznadziejna, kolejna rzecz nie jest dla mnie. Nawet Bóg mnie nie chce. Nigdy do mnie nie powiedział, to jest twoje miejsce. I wiecie, co wtedy Bóg do mnie czym przemówił? Historia o synu marnotrawnym, ale nie ten syn, który wraca do domu, ale ten, który utrudzony wraca z pola i widzi, że ojciec urządził imprezę, tak, dla tego, który wszystko stracił, dla tego, który wszystko przepił. I usłyszałam te słowa, które adresował do mnie, mówiąc, ale przecież ty wszystko już masz, to wszystko jest już twoje. Powiedziałam wtedy do niego, Panie Boże, jeżeli chcesz mnie taką beznadziejną, to mnie masz. Dosłownie. Później wielokrotnie myślałam, że służba jest nie dla mnie, że jakaś inicjatywa, działanie jest nie dla mnie. I zobaczcie, że ta sukienka, jeżeli jest w twojej szafie, to ona nosi pewne znaczące konsekwencje dla twojego życia. Bo jeśli ty wierzysz, że coś jest nie dla ciebie, dla innych tak, niech inne pewnie mogą działać wśród kobiet, inne mogą jeździć na konferencje, inne mogą coś innego robić, ale to nie dla mnie. Jeśli masz taką sukienkę, to zobacz, wciąż czujesz się niewystarczająco dobra, niewystarczająco kompetentna, niewystarczająco gotowa, inni są lepsi. Ja się po prostu do tego nie nadaję. A może w twojej szafie wisi taka bluzka pod tytułem Nic mi w życiu nie wyszło. Poza włosami, tak? Nic. Praca mi się nie udała. Dzieci różnie bywa, z mężem też. No nic nie osiągnęłam, do niczego nie doszłam. Nic mi w życiu nie wyszło. Wiele razy moje dobre chęci doprowadzały mnie do miejsca całkowitej bezsilności. Bo im bardziej ja się starałam, tym bardziej mi nie wychodziło. Znacie to? Im bardziej chciałam coś zrobić, tym było coraz gorzej. I kręciłam się w kółko, jak chomik na kółku. Im bardziej chciałam, tym mniej wychodziło. Jeśli w twojej szafie wisi taka bluzka, to w końcu dojdziesz pod jej wpływem do wniosku, że skoro nic ci się nie udaje i ciągle nawalasz, to może lepiej nic w życiu nie robić. Mogę posiedzieć w kościele w ławce, w niedzielę na nabożeństwie, bo i tak mi się coś nie uda, po co mam się w to angażować? Jeśli masz taką bluzkę, ma to swoje konsekwencje też dla twojego życia. A może w twojej szafie wisi taki oto blazer, jak mogłam. Samokrytyka to moja codzienność. Tak nie i tak też nie. Chyba jestem swoim największym krytykiem. Nikt mnie tak nie krytykuje niż ja sama siebie. Kiedyś słyszałam ciekawą definicję słowa krytyka, że krytyka to jest powiedzenie komuś, jak powinien coś zrobić, gdybyśmy potrafili. Więc ja sobie ciągle tłumaczę, jak powinnam coś robić, gdybym potrafiła. Ale nie potrafię. Nie potrafię. I wchodzę w rolę swojego własnego sędziego, który siebie samą osądza, który wytyka sobie błędy, które popełnia każdego dnia. I jeśli masz taki blazer w swojej szafie, to pewnie wielokrotnie mówiłaś do siebie, no, ta chrześcijanka nie postępuje. A może w ogóle się zastanawiasz, czy rzeczywiście coś w twoim życiu się zadziało, czy jesteś chrześcijanką. A może się zastanawiasz, czy ja się na pewno nawróciłam, czy ja na pewno oddałam swoje życie Bogu, patrząc na swoje życie, jak ono wygląda. A może masz w swojej szafie spódnicę pod tytułem Nie jestem ważna. Może to jest twoja spódnica. Wiecie, jak łatwo jest uwierzyć, że moje potrzeby nie są ważne, że ja nie jestem ważna, jeżeli większość swojego życia doświadczałam odrzucenia. To mi się wydaje, że tak jest. Że ludzie mnie odrzucili dlatego, bo ja coś zrobiłam źle. A może się pojawia myśl, że ja na to zasługuję. I jeśli mam taką spódnicę w swojej szafie, nie jestem ważna, to często rezygnuję z swoich potrzeb, jeżeli czyjeś potrzeby są inne. Wydaje mi się, że powinnam tak robić. I albo unikam ludzi dla bezpieczeństwa, żeby mnie nie ranili, albo czasami wiążę się z kimś, kto swoim zachowaniem potwierdza, że ja nie zasługuję na szacunek. Może w twojej szafie jest taka spódnica, która doprowadziła cię w konsekwencji do przekonania, że inni są ważniejsi niż ty, że potrzeby innych ludzi są ważniejsze niż twoje. A może w twojej szafie wisi taki płaszcz czarny z kapturem i za duży, w którym się chronisz, w którym się chowasz, bo masz w swoim sercu myśl, masz w swoim umyśle myśl, że jestem beznadziejna. Ile razy ja sama próbowałam swoim zachowaniem zrobić coś, bądź czegoś nie robić, by bardziej podobać się Panu Bogu. Myślałam sobie, że jeśli ja będę się więcej modlić, częściej chodzić do kościoła, rzadziej odmawiać, a częściej spełniać czyjeś prośby, myślałam, że jeżeli będę częściej pościć, to ja się będę bardziej podobać Panu Bogu. A kiedy to robiłam, doprowadzało mnie to do miejsca totalnej frustracji i bezsilności, bo moje chęci są niczym. Nic nie mogę zrobić. Nic nie mogę zrobić, żeby bardziej podobać się Panu Bogu. Jeśli masz ten płaszcz, to może mieć potężne konsekwencje dla twojego życia, bo doprowadza cię do takiego miejsca bezsilności, w którym czujesz, że twoje życie jest dalekie od ideału. Że twoje życie jest w miejscu totalnej pustki i bezsilności. Jeżeli te rzeczy wiszą w waszej szafie, to co teraz zrobimy, to powiem jedno. Potrzebujesz nowych ubrań. Czy wy wiecie, na czym polega wietrzenie szafy? Wietrzenie szafy to nie polega na tym, że ja tą rzecz, która do mnie nie pasuje, bo jest za mała, tak, złożę, poskładam i odwieszę z powrotem, może ją kiedyś założę. Nie. Wiecie, na czym polega wietrzenie szafy? Tylko żebym teraz to dobrze zrobiła. To jest do wyrzucenia. Do wyrzucenia. Nie na później. Do wyrzucenia. Ta rzecz ci się już do niczego nie przyda. Ona do ciebie po prostu nie pasuje. Wietrzenie szafy polega na porządkach polegających na tym, że te rzeczy trzeba absolutnie wyrzucić i zafundować sobie nową garderobę. Dobra, więc jaką? Potrzebujesz po pierwsze nowej sukienki. I powiem tak. Może nie jestem wystarczająco kompetentna, może nie jestem w czymś wystarczająco dobra, może inni są lepsi i pewnie są, ale ja wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Widzicie, czym zastąpiłam tą sukienkę? Tą wyrzuciłam i zakładam na siebie nową. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Jezusie. Po drugie, potrzebujesz nowej bluzki. Może i parę rzeczy, a może kilkanaście, a może kilkadziesiąt w swoim życiu zepsułam. Przyznaję. Może i tak było, że nie wszystko mi w życiu wychodzi, ale od dziś zakładam zupełnie nową bluzkę, albowiem wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. On moje błędy naprawi. We wszystkim współdziała. I taką bluzkę chcę założyć. Widzicie? Przychodzi myśl. Nie, zakładam tą. A może potrzebujesz nowego blazera? Okej? Pamiętacie blazer? Co mówił? Jak mogłam tak zrobić? Jak mogłam tam tak postąpić? I wewnętrzny sędzia. Ja nie jestem sędzią. Jest jeden sędzia. Bóg. A ten Bóg mówi dzisiaj do ciebie, że to nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Póki mam relację osobistą z Panem Bogiem, nie ma dla mnie potępienia. Bóg wybaczył mi każdy grzech. Ten, który zrobiłam, który być może jeszcze uczynię. Taki jest mój Bóg. Taka jest bluzka, którą chce mi podarować. Po czwarte, spódnica. Zamiast tej spódnicy nie jestem ważna, potrzebuję zupełnie innej, bo to nieprawda, że nie jestem ważna. Bo to nieprawda, że inni są ważniejsi. Bo Boże Słowo mówi mi, jaka jest prawda. A prawda brzmi, jesteś w moich oczach cenna i droga i ja cię miłuję. Do kogo mówi to Bóg? Do ciebie. Jesteś w moich oczach cenna i droga i ja cię miłuję. Do ciebie. A po piąte potrzebujesz płaszcza. I płaszcz jest w mojej garderobie bardzo szczególny. Mój czarny mówił mi o tym, że jestem totalnie beznadziejna. Że jestem w miejscu pustki i nieudanego życia. Staram się i nic nie wychodzi. Dlatego ten płaszcz jest naprawdę bardzo szczególny w garderobie każdej z was. Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo przyodział mnie w szaty zbawienia. Okrył mnie płaszczem swojej sprawiedliwości. Sprawiedliwości. Jak oblubienicę, którą zdobi się we własne klejnoty. Ten płaszcz powieszę w honorowym miejscu w swojej szafie, który będzie mi przypominał, że Bogu nie chodzi o moją sprawiedliwość, że to Jego sprawiedliwość może wnieść nowe rzeczy do mojego życia, a nie moja własna. Moja jest jak pył na wietrze, nic nie znaczy. A Boża może wszystko. Zatem potrzebujesz nowej garderoby. Starą do kosza. Ubieramy się w nową. Co to znaczy? Co to oznacza? Co oznacza ta metafora, że mam jakieś rzeczy wyrzucić, a jakieś rzeczy wziąć i zakładać zupełnie nowe? Po pierwsze, trzeba pamiętać o systematycznym wietrzeniu szafy. Pomyślcie, co do siebie mówicie każdego dnia, jakie zakładacie rzeczy. I przestań karmić swój umysł złymi myślami o samej sobie. Pewien wnuczek zapytał swojego dziadka, który w swoim społeczeństwie uchodził za mędrca, zapytał go, powiedz mi dziadku, jak to jest z tymi ludźmi, że oni tacy bywają różni, tacy dziwni. A dziadek tak się zamyślił, zadumał i odpowiada, bo wiesz, bo w człowieku jest jakby dwie osoby. Jedna to jest ta, która złości się, gniewa, nie ufa innym ludziom, nienawidzi i uważa, że musi walczyć o swoje, bo inaczej inni go zniszczą. A ten drugi to jest ten, który jest otwarty na innych ludzi, który jest empatyczny, który jest kochający i ufający innym. Wnuczek coś zrozumiał, trochę też i nie. I zapytał dziadka, no ale który to z nich zwycięża? Który z nich wygra? A dziadek odpowiedział, ten, którego karmisz. Jeśli dajesz jeść swojemu sędziemu w postaci, no co ja tu teraz znowu zrobiłam, tak? Jak mogłam, jestem beznadziejna. To karmisz te rzeczy, które doprowadzają cię tylko do miejsca pustki i bezsilności. Zatem przestań karmić swój umysł złymi myślami na swój temat. Jak sądzicie, ile waży ta butelka? Trochę upiłam, więc ile? Ile? Mówią, że pół kilo. Pół kilo może? No to załóżmy, że ona waży 300 gram, tak? Jeżeli ja ją tak potrzymam przez 15 minut, to co się stanie z moją ręką? Lekko ścierpnie, tak? Jeśli będę ją trzymać przez najbliższe 60 minut, to co się wydarzy z moją ręką? No, ona już może mnie zacząć boleć. A jeśli ktoś mi każe to trzymać przez całą dobę, to co się stanie z moją ręką? Ona stanie się sparaliżowana i nie będę mogła tą ręką zrobić już zupełnie nic. Nie bagatelizuj tego, co do siebie mówisz. Taka błahostka. No jestem beznadziejna. Jeśli to do siebie mówisz raz na 10 lat, nic ci nie zagraża. Ale jeżeli to samo mówisz do siebie od 10, od 20, a może od 30 lat, wiesz, jakie to ma konsekwencje? Jesteś sparaliżowana i nic nie możesz ze swoim życiem zrobić. Nie bagatelizuj tej myśli. Nie karm się takimi myślami, nie mów tak do siebie. Przeciwnik Boga i ludzi będzie się z tego cieszył, bo on cię doprowadzi do miejsca pustki i beznadziejności. To jest jego radość. Ale Bóg chce cię zaprowadzić do zupełnie innego miejsca. Bóg chce cię zaprowadzić do miejsca, w którym będziesz obfitowała, tak jak mówi to słowo. Albowiem ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natknąć nadzieją. I zachęta do tego, by karmić się właściwymi myślami. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie swojego umysłu. Myśli. Przez odnowienie swojego myślenia o samej sobie. Pamiętaj, że Bóg ma o tobie lepsze zdanie, niż ty sama masz o sobie. Pamiętaj o tym. i weź sobie to głęboko do serca, aby zmienić swoją garderobę i pilnować tego, co do siebie mówisz każdego dnia. Dzisiaj nas Angelika zachęcała, żeby każdego dnia do siebie przed lustrem mówić dobre rzeczy. Ja mam tam taką praktyczną wskazówkę. Zamiast stoisz przed lustrem, mówisz, wyglądam beznadziejnie, tak? Wałki, zmarszczki, cienie. Powiedz od jutra, od dzisiaj, a najpóźniej od jutra tak. Przed lustrem. Co dzień piękniejsza. Ale dzisiaj to już przesadziłam. Okej? Okay. To tylko przykład, ale bardzo ważny, by karmić się właściwymi rzeczami, bo to ma wpływ na to, jak ja się czuję i jak się zachowuję. To nie jest bez znaczenia myśl. Ona ma znaczenie, bo ona wpływa na nasze emocje, a nasze emocje kierują naszym zachowaniem. Dokładnie tak. Po drugie, zaufaj swojemu Stwórcy. Gdyby Sylwia... Nasza tutaj plastyczka namalowała obraz, a ja bym podeszła do tego obrazu i powiedziała, Sylwia, wiesz, ale ten kolor tutaj jest zbyt ciemny. Wiesz co, to by się przydało coś jaśniejszego. No a z tą kreską to już totalnie przesadziłaś. Ona jest nierówna, no Sylwia. To co by Sylwia powiedziała? No to jest mój obraz, o co ci chodzi dziewczyno? Lubię cię, ale to już przesadziłaś. To jest mój obraz. Mogłam go sobie namalować jak chcę. A co ty mówisz do Pana Boga? No Panie Boże, mój nos to ci nie wyszedł. A tu ci chyba przysnąłeś i ci kreska poszła nierówno. Jesteś Bożym obrazem i mógł cię stworzyć jak chcę. Jak chcę. Bo to On jest Stwórcą. On jest autorem tego obrazu. I zapamiętaj to, co mówi Stwórca o swoim obrazie. Cała jesteś piękna. Cała. Nie wizerunek, serce, umysł. Cała jesteś piękna, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie skazy. Pieśń nad pieśniami, 4:7. Zaufaj swojemu Stwórcy. On wiedział, co robi. On całą cię stworzył piękną. Będę kończyć, dziewczyny, ostatnim przesłaniem i powiem wam tylko tyle. Nie byłoby mnie tutaj na tym miejscu, nie byłoby mnie, wierzcie mi, gdybym nie uwierzyła w końcu, po wielu latach, że Boże dzieło we mnie jest doskonałe. Ponieważ mam o sobie bardzo złe zdanie. Uważam, że jestem niewystarczająco inteligentna, niewystarczająco kompetentna, niewystarczająco zaradna. Ale dziękuję Bogu, że jest to ale, na którym ja się mogę oprzeć, które pochodzi z tego oto wersetu Księgi Izajasza z 55 rozdziału, 8 i 9 werset. Bo myśli moje to nie myśli wasze. A drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Ale jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż wasze i myśli moje niż myśli wasze. To, co ja dzisiaj wyrzucam, to, co ja dzisiaj zabieram z tej konferencji, co jest dla mnie osobistym doświadczeniem, i to wypowiem tak głośno, jak tylko będę mogła powiedzieć to głośno, publicznie i nie będę mogła się z tego wycofać. Mam gdzieś i nie obchodzi mnie, co ja sama o sobie myślę. Obchodzi mnie to, co myśli o mnie Bóg. A On ma o mnie dobre zdanie. I to jest nieważne, co o sobie myślisz. To jest nieważne. Absolutnie to jest nieważne. Ważne jest to, co o tobie myśli twój Stwórca. A On ma dla ciebie nową sukienkę, nową bluzkę, nowy blazer i nowy płaszcz. Tak, ten różowy płaszcz Jego sprawiedliwości. Poruszył mnie ten film, który Sylwia puściła. Myślę, że też każdą z nas. A wiecie, co mnie tam szczególnie dotknęło? Kiedy na końcu dobiegał do mety ten tato z ojcem, ten synem. Widzieliście, ten tato był z tyłu. On jak gdyby nie grał głównej roli. Kto grał główną rolę w tym wszystkim? Ten syn. Widzieliście, że on się cieszył, tak jakby on sam przebiegł na własnych nogach? On miał taką radość, tak, machał rękami. Jestem zwycięzcą, jakbym był pierwszy nam, dzięki temu, że biegłem, a nie biegłem. I Bóg chce, żebyś ty miała taką radość też samej siebie. Kiedy się tobą opiekuje, kiedy cię prowadzi. Cała jesteś piękna, przyjaciółko moja. I nie ma w tobie skazy. Nie obchodzi mnie, co o sobie myślę. Obchodzi mnie, co o mnie myśli mój Bóg. Zacznij od wietrzenia szafy.